Dzień dobry. Witam w lutowej edycji spotkań z Kościołem Prawosławnym i pozdrawiam serdecznie ze studia magazynu ekumenicznego w Słupsku. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. Dziś porozmawiamy o Bartymeuszu i Zacheuszu. Ludziach, którzy mają swoje przysłowiowe 5 minut w Ewangelii. Albo nawet mniej, bo opowieść o każdym z nich to zaledwie kilka wersów na granicy rozdziałów 18 i 19 w Ewangelii według świętego Łukasza. Ale owe małe, krótkie zdarzenia nabierają szczególnego znaczenia, gdy zdamy sobie sprawę z faktu, że, jak pisze natchniony autor, Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Dodajmy, ostatnią podróż. Już nic się nie powtórzy. Wszystko zaczyna być ostatnie. Czasu coraz mniej. Droga do Jerozolimy na Golgotę nie będzie długą. Wszystko, co teraz się wydarzy, nabierze zatem szczególnego znaczenia. Wizyta w Jerychu, gdzie Zacheusz spotka Jezusa, również. Ale zanim dojdzie do spotkania tych dwóch ważnych z różnych względów postaci, na wejściu do miasta dochodzi do jeszcze jednego spotkania z pierwszym z dzisiejszych bohaterów. Posłuchajmy. Kiedy Jezus przybliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, by umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział: abym przejrzał. Jezus mu rzekł: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Tu przerwimy na chwilkę nasze rozważania. Utwór pierwszy, pasujący jak ulał do tematu. Chór sióstr monasteru pod wezwanie świętej Elżbiety w białoruskim Mińsku. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную.
Dzięki ewangelicznej relacji świętego Marka znamy imię niewidomego nieszczęśnika – Bartymeusz, czyli syn Tymeusza. Zwróćmy uwagę na reakcję tłumu. tłum uwielbił Boga, oddał mu chwałę. Bezpośredni świadkowie wydarzenia, nie bójmy się powiedzieć cudu, który zdarzył się na ich oczach, bez najmniejszych wątpliwości kojarzą dokonania Jezusa z Bogiem. Rozumieją, że moc, jaką Jezus uzdrawia lub nawet wskrzesza, pochodzi od Boga samego. Tu nie może być wątpliwości, albowiem w podobnej scenie, gdy Jezus otwiera oczy ślepemu od urodzenia młodzieńcowi, ten, nie będąc ani biegłym w prawie, ani faryzeuszem, na pytania stawiane przez niemogących zaakceptować faktu uzdrowienia sędziów, odpowiada. W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mi oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, by ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Ale biegli w zakonie są odporni na takie, wydawałoby się, jednoznaczne argumenty. Cały urodziłeś się w grzechach i nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Nie. W żaden sposób nie chcą burzyć swych iluzji, wietrzyć swego ciasnego świata, nie chcą tracić swego pozornie bezpiecznego ciepła, nie chcą słuchać, nie chcą widzieć. Są głusi i ślepi. Tak jest wygodniej, bezpieczniej, stabilniej. Niewidomy Bartymeusz odwrotnie. Chce spotkać Jezusa, woła go, błaga nadarczywie o pomoc. Mimo ogromu nieszczęścia, jakie go dotknęło, pozostała w nim jakaś nadzieja, jakaś iskra w jego bytowaniu, w wegetacji na obrzeżach i miasta, i społeczeństwa, w wiecznym rozpamiętywaniu i szukaniu przyczyn swego nieszczęścia. Musiało dręczyć go to samo pytanie, jakie zadali uczniowie Jezusowi na widok innego niewidomego. Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Widoczny znak grzechu, hańba dla niego samego i dla rodziny. I to imię, jakże niepasujące do okoliczności, jakby chciano z niego zadrwić. Bartymeusz, czyli syn zacnego, syn szanowanego. Co w tej postaci może być zacnego, co szanowanego? Brudny, wynędzniały, z wyciągniętą na drobniaki lub okruchy jedzenia ręką. Toż to uosobienie ludzkiej nędzy. Ale ma w sobie wiarę, może i resztki. Może i słaby płomyk, ale jedno jest pewne, widzieć nie mógł, ale słyszał o Jezusie i zapewne nawet nie marzył, że ten, jak o nim mówiono, prorok, uzdrowiciel, okaże się kiedykolwiek w zasięgu jego słuchu, niedaleko. I ze wszystkich sił zaczyna wołać, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jest coś dziwnego w tym wołaniu. Nie tylko natarczywość, nie tylko przejmujący ton i moc. Bo tak przecież krzyczy człowiek wołający o ratunek. Ale również fakt, że ten nieszczęśnik woła Jezusa po imieniu, Jezusie. Tak nie zwracali się do niego nawet uczniowie, rabbi, rabuni, nauczycielu, panie, mistrzu. Ślepy nędzarz woła Jezusie, synu Dawida. Wyznanie wiary tego człowieka zawiera się w zrywie ponad siły i w tych trzech słowach oznaczających Mesjasza. Jezus je słyszy, czuje i rozumie. Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Tam, wśród sędziów i nauczycieli prawa, znawców zakonu, mimo oczywistości i naoczności cudów i samego Jezusa, takiej wiary zabrakło. Ten oczywisty fakt dostrzegła za to widząca dusza ślepca. Wracając do tłumu podążającego za Jezusem. Tłum jest w stanie zaakceptować uzdrowienie jakiegoś nieszczęśnika, gdy nie narusza to jego, to jest tłumu, interesów. Nic go to nie kosztuje. Mało tego, w powszechnym mniemaniu, jak zaznaczyłem wcześniej, ślepota najprawdopodobniej była karą za grzechy, czyli mówiąc najprościej, według tłumu to sam Bóg najpierw w widoczny sposób ukarał grzesznika, teraz się nad nim zlitował. Lubimy takie sytuacje, gdzie wszystko jest takie proste. Jest grzesznik, jest kara, jest nawet możliwość okazania drobnego wsparcia, które nas dowartościowuje. Ależ my jesteśmy dobrzy. Ale często podświadomie pojawia się w nas nutka zadowolenia z faktu, że podobne nieszczęście nie dotknęło nas, że przytrafiło się to komu innemu, nie nam, że statystyka, która musi się w jakiś sposób realizować, wciąż nas omija. No, dowód jak nic, że z nami wszystko jest w porządku, że to my jesteśmy tymi sprawiedliwymi, którzy na taki spokój i powodzenie wręcz zasługują. Uzdrowienie ślepego nic nas nie kosztuje. Nawet potrafimy się cieszyć. Biedny ślepiec, ileż on się wycierpiał. A teraz Bóg się nad nim zlitował. Chwała Panu. Powiedzmy sobie szczerze. Nie tylko tolerujemy ów społeczny margines pokrzywdzonych, kalekich, ubogich, poszkodowanych, ale nawet lekko go lubimy. Nawet po trosze dobrze, że są tacy nieszczęśliwi ludzie, bo dzięki nim możemy za jakieś grosze niejako kupować, czy też opłacać swój dobrobyt, swoje zdrowie i powodzenie. Dzięki niemu wzmacniamy własne poczucie wartości, doceniamy własny komfort i bezpieczeństwo. Nie tylko my. Tłum idący do Jerycha za Jezusem i cała rzesza mieszkańców miasta oczekujących na przyjście Chrystusa również. Domyślam się, że wielu z was, moi drodzy, posądza mnie w tej chwili o zbyt daleko idącą nadinterpretację i poniekąd być może słusznie, bo pisząc te słowa sam się nad tym głęboko zastanawiałem. Ale pójdźmy dalej, za chwilkę może coś się wyjaśni. Jezus utrudzony uciążliwą drogą po spieczonym gorącym płaskowyżu schodzi do zielonego, obiecującego odpoczynek miasta. Nie ma w nim krewnych, znajomych, przyjaciół. U kogo zatrzyma się na nocleg? Kto okaże się godnym, by przyjąć syna Dawidowego pod swój dach? By, zgodnie ze zwyczajem, złożyć na jego dłoni pocałunek? By namaścić jego głowę olejkiem? By obmyć mu strudzone wędrówką stopy? By zapisać się w ten sposób w historii swego miasta i jego społeczności jako ten godny, odpowiedni, ten, który gościł mistrza? Może przełożony tamtejszej synagogi? Jakiś znany faryzeusz? Może ktoś z długiej zapewne listy miejscowych pobożnych tuzów, synagogalnych notabli, religijnych VIP-ów, czy jak tam jeszcze można by ich nazwać? Tłum idzie za Jezusem, obserwując bacznie jego kroki. Ludzi jest mnóstwo, zapełniają place, uliczki, przejścia. Dobrze, jeśli ktoś zajął sobie miejsce wcześniej. Dobrze, gdy kto inny jest wysoki lub ma siłę, by się przecisnąć. Dobrze, kiedy tłum kogoś przepuści, okazując tym samym szacunek. Ale nie... Nie w tym przypadku. Mały, słaby, choć bardzo bogaty, to w żaden sposób nie zasługujący na szacunek człowieczek pragnie ujrzeć Jezusa. Posłuchajmy. Pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest. Ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. I znowu ktoś z kogoś zadrwił. Zacheusz, Zakej, czyli czysty, niewinny. Już chyba nie mogło być bardziej komicznie nieodpowiedniego imienia dla szefa poborców, zdziercy, ciemiężcy, kolaboranta, na interesach z okupantem i na krzywdzie współobywateli zbijającym swoją fortunę. Fortunę, która z pewnością dla wielu z nich była solą w oku, obiektem zazdrości. Jezus nadchodzi. Powoli mija kolejne szeregi ludzi, rzędy sprawiedliwych, pobożnych, godnych. Pewnie zaraz stanie obok kogoś z ciżby, spojrzy mu w oczy i powie: chciałbym zatrzymać się dziś u ciebie. Dramatyczna pauza. W końcu, jak pisze ewangelista, gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Nie, to niemożliwe. Jezus nie wie, co czyni. Gdyby był prorokiem, wiedziałby, co za jeden i jaki jest ten człowiek, do którego chce pójść w gościnę, że jest to miejscowy niegodziwiec. Co tu się dzieje? I wówczas wszyscy, widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Teraz interes tłumu został naruszony. Decyzja Chrystusa dotknęła tych ludzi do żywego, zburzyła ich pojęcie sprawiedliwości, w którym sami zajmowali poczesne miejsce. Tylu wokół sprawiedliwych, pobożnych, tylu godnych, a tu takie rzeczy. Cóż, może i wielu, ale co ciekawe, imienia żadnego z nich Ewangelia nam nie przekazuje. Tłum, zgromadzenie, rzesza, ciżba, lud. Natomiast Jezus wie, że tam, na przodzie, na trasie jego wędrówki przez miasto, ktoś na niego czeka. Dziwne, tylu ludzi wokół mogłoby się wydawać robi to samo. Przecież Jezusa otacza pstry, gwarliwy tłum. A jednak jest w tym zacheuszowym oczekiwaniu coś szczególnego. Co? Otóż człowiek, który mimo swej grzeszności, mimo moralnego upadku w pewnej chwili zrozumiał, że samo zobaczenie Jezusa jest więcej warte niż narażenie się na drwiny, na śmieszność, na lekceważenie, na wytykanie palcami. Wiara w spotkanie i jego rezultat była tak silna, że nie bacząc na cenę, jaką przyjdzie mu płacić, nie może przegapić swej szansy bycia blisko z Jezusem i zmiany, jaką owo spotkanie może przynieść. Ale teraz czas na drugi utwór. Swietłana Kopyłowa, pieśń o Zacheuszu właśnie.
Z dalekich, призрачных времен, из Вестинград и Ерихон, когда-то жило там одно семейство. Хозяин, как помочь, не знал, его жена была больна, и на лечение тратил он все средства. А тут как будто бы назло, когда болезни были злом, опять настало время для поборов. Отнять последний, чтоб сухарь, к ним приходил один мытарь, его уже давно прозвали вором. Сборщика вдали, детишки к маме. двери пришли, а та едва дышать могла от боли. И приподнявшись от одра, давай в бессилии рыдать и проклинать свою злодейку долю. Когда ж мытарь предстал пред ней, а звали мытаря Закхей, то вместо грубых слов и оскорблений вдруг ящик с деньгами достал и взять больную умолял, и горько плакал, стоя на коленях. Сердечко трогнуло ее, Закхей, в уме ли ты своем? В своем, ответил он, в своем всецело. Переполнен весь от чувств был у меня вчера Иисус, и я теперь другой на самом деле. Иисус Христос так милосерд, пришел в мой дом, как мой сосед, такой меня Он чести удостоил. И от меня кому беда, тому я вчетверо воздам, иначе я ногтя Его не стою. Хозяйка слушала его, слегка качая головой, детишки громко хлопали в ладоши. А муж Закхею руку жал и даже не предполагал, что он таким окажется хорошим. Так сборщик податей Закхей ходил по людям много дней и раздавал все то, что он награбил. А мы хоть верим во Христа, не потревожим и перста, чтоб в нашей жизни что-нибудь исправить. А мы хоть верим во Христа, не потревожим и перста, чтоб в нашей жизни что-нибудь исправить.
Czy determinacja Zacheusza niczego nam nie przypomina? Owszem, naszego pierwszego bohatera, Bartymeusza. Ale nie tylko. Jest w Łukaszowej Ewangelii opowieść o tym, jak Jezus przeciskał się przez tłum, prawdopodobnie w Kafarnaum, nad Jeziorem Tyberiackim. Posłuchajmy małego literackiego streszczenia tej historii. Gdy Jezus tam podążał, tłumy napierały na Niego, a pewna kobieta podeszła z tyłu i dotknęła frędzli Jego płaszcza i natychmiast została uzdrowiona. Jezus zapytał, kto się mnie dotknął. Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział, mistrzu, to tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają, a ty pytasz, kto się mnie dotknął? Lecz Jezus rzekł, ktoś się mnie dotknął inaczej niż inni, z wiarą. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, podeszła drżąca. Jezus rzekł do niej, córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju. My, czytelnicy czy też słuchacze tego fragmentu Ewangelii, możemy się tylko domyślać, co działo się w duszy naszego bohatera. Jakie uczucia okazały się ważniejsze niż ludzki sąd, ludzkie opinie, zdanie tłumu. My tego nie wiemy. Ale wiedział to Jezus, ten, który widzi ludzkie serca. Boski wędrowiec kroczy wprost ku Zacheuszowi, staje pod drzewem i zadziera w górę głowę. Zaiste, dziwny to musiał być widok. Pośród gwarnego, napierającego tłumu, pod rozłożystym drzewem sykomory stoi Jezus z zadartą w górę głową. Tam, wśród gałęzi, miejscowy VIP, naczelnik policji skarbowej. Może boski mistrz go oskarci? Może udzieli grzesznikowi nagany? Może pogrozi mu palcem? A może ściągnie na jego głowę jakieś nieszczęście? Tak przecież byłoby i logicznie, i sprawiedliwie. I zdecydowanie zgodnie z oczekiwaniami licznego, pobożnego, choć mimo wszystko bezimiennego tłumu. Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Przecież nie chodzi się w gościnę do grzeszników. Nie zasługują na to. Przecież jest mnóstwo innych odpowiednich do roli gospodarza ludzi. Owszem, oni też mają w ewangelicznych opowieściach swoje miejsce. Każdy ma równe szanse. Posłuchajmy. Pewien faryzeusz zaprosił go do siebie na obiad. Jezus poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego. Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Mimo zaproszenia raczej nie dochodzi do wspólnego posiłku, nie było ku temu, jak się to dziś mówi, odpowiedniego klimatu, gdyż Jezus wyszedł stamtąd, a uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego, czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie. Może to tylko przypadek? Poszukajmy dalej, rozdział 14. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. No, nie pachnie tu życzliwością. Może tutaj. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i nacierała je olejkiem. Ten fakt budzi naturalny opór gospodarza, który powątpiewa w prorocze zdolności swego gościa. Gdyby wiedział, jaka jest ta, która go dotyka. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Powiedz, nauczycielu. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. I Jezus rzekł do kobiety, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Taka sama wiara ocaliła również naszego Bartymeusza, Zacheusza i wielu, wielu innych bohaterów ewangelicznych opowieści. I teraz oni, dzięki swojej wierze, niebaczeniu na ludzkie sądy i drwiny, stają się przykładem do naśladowania. No ale przecież tak właśnie miało być. Gdy zgorszeni faryzeusze pytają uczniów Jezusa, czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami, sam Chrystus im odpowiada, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Powołać, odszukać, zbawić to, co było zginęło. Zginęło dla życia wiecznego, dla wiecznego szczęścia, dla życia w spokoju i czystości sumienia, bez strachu przed śmiercią. Nie to mówią piękne przypowieści o zagubieniu i odnalezieniu? Przypomnijmy sobie opowieść o zagubionej owcy, w poszukiwaniu której gospodarz bez wahania pozostawia 99 innych. Kiedy ją odnajduje, sprasza sąsiadów i przyjaciół i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. A drachma, którą zagubiła pewna kobieta. Po jej odnalezieniu świętuje ten fakt z przyjaciółkami i sąsiadkami, choć to ledwie robocza dniówka. W końcu najpiękniejsza przypowieść z tego cyklu o synu zagubionym, czy też marnotrawnym. Po jego powrocie ojciec radośnie wykrzykuje ten fakt. Ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. Moi drodzy, tematyka dzisiejszego spotkania i cytowanych przypowieści nie jest dziełem przypadku. Człowiek, zwłaszcza dzisiejszy, staje się sędzią we własnej sprawie. Sam się ocenia, sam sobie wystawia świadectwa, sam kreuje sobie wzorce. I to powoduje, że przestajemy zdawać sobie sprawę z własnej, mierzonej obiektywnie według ewangelicznych kryteriów, kondycji duchowej, moralnej, społecznej. Czy dobrze nam z tym? Lawinowo rosnąca ilość chorób cywilizacyjnych z dolegliwościami psychicznymi na czele dość skutecznie temu przeczy. Mocno się pogubiliśmy, niezależnie od tego, za jakiego sprawiedliwego byśmy się nie uważali. Nie jest to wyrzut, wręcz przeciwnie, to podkreślenie szansy. Szansy, którą dostrzegł niewidomy Bartymeusz. Szansy, którą z taką stanowczością wykorzystał Zacheusz, nie bacząc na drwiny tłumu. Wielki Post, nasze kroczenie ku pastrze, daje nam taką szansę, możliwość zmiany. Aby ją wykorzystać, musimy najpierw zdać sobie sprawę z własnej, ale tej prawdziwej, kondycji duchowej. Zobaczyć w sobie to, czego istnienia być może nawet nie podejrzewamy, ale co z pewnością w nas siedzi. I rzuca cień na naszą duszę, spowija mrokiem nasze umysły i serca, obciąża sumienia. Chrystus zbliża się do naszego Jerycha i będzie przechodził obok nas. Czy tylko przejdzie obok, czy dostrzeże nas w tłumie, to już zależy w ogromnej mierze od nas samych. Nie zmarnujmy tej szansy. Zanim pożegnam się z wami, moi drodzy, zapowiem ostatni utwór dzisiejszej pogadanki. Ballada o okrutnym rozbójniku imieniem Kudejar, w którym po wielu, wielu latach zbójeckiego żywota obudziło się sumienie. Wykonuje chór mnichów monasteru świętego Sawy Storożewskiego. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia podczas kolejnego spotkania. Ksiądz Mariusz Synak, Parafia Prawosławna, Słupsk. Yeah.
Просил своих товарищей, просил.